Wyjdę trochę do was bliżej, siostry i bracia. Pan Bóg wyszedł do nas, to chcę sobie to przypominać, wychodząc, że On wyszedł do nas przez swojego Syna. Do nas, skażonych grzechem i śmiercią, wyszedł, żeby nas ratować. I wyszedł przez Syna, którego poczęła, urodziła i wychowała niepokalana Maryja. Dwa tematy trzeba nam dzisiaj połączyć. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny i adorację Najświętszego Sakramentu. Zacznijmy od pierwszego tematu. No, nie jestem za bardzo zorientowany, czy tutaj w Ciechanowie są ogrody. Macie ogrody z drzewami owocowymi też? Tak, kiwają głowami, że są. To proszę mi powiedzieć, czy jest możliwe, żeby zerwać owoc z drzewa, które jeszcze nie zostało zasadzone? Nie można. Nie można zerwać owocu z drzewa, skoro tego drzewa jeszcze nie ma. Ale dzisiejsza uroczystość właśnie o tym mówi, że można zerwać owoc z drzewa, które jeszcze nie wyrosło. Bo w modlitwie, którą rozpoczynaliśmy, mszę świętą, jest mowa o tym, że Maryja jako jedyna z nas ludzi przyszła na świat bez grzechu pierworodnego. Na mocy zbawczej ofiary Jezusa, która dopiero miała nastąpić. U Pana Boga to jest możliwe, że można zerwać owoc z krzyża, kiedy jeszcze nie począł się pod sercem Maryi ten, który na tym krzyżu zawiśnie. Mocą ofiary krzyżowej Maryja, wybrana na Matkę Zbawiciela, przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego. Niepokalana. I to jest tajemnica dzisiejszego święta, dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za to wybranie jednej z nas. Człowiek, dziewczyna mogła mieć około 14 lat, kiedy działa się ta scena, którą słyszeliśmy z dzisiejszej Ewangelii. I tak rodzi się pytanie, kto by dzisiaj zawierzył losy świata nastolatce? Bóg jest taki niesamowity, że potrafi wybrać młodego człowieka, żeby ratował świat. I wybrał ją od początku. Zanim przyszła na świat, już zaplanował, że będzie wolna od grzechu i czysta, bo w takiej świątyni ciała ludzkiego młodej kobiety miał począć się i narodzić Zbawiciel, Zbawca świata. I za to dziękujemy i wpatrujemy się w Maryję i pragniemy, żebyśmy też byli wolni od grzechu. Zapaliliśmy paschał przy chrzcielnicy, bo w Chrzcie Świętym zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego. Ale ta rana po tym grzechu się zagoiła i lubimy niestety rozdrapywać tę bliznę, która pozostała. Mamy skłonność do grzechu. Ale patrząc na Maryję, prosząc ją o wstawiennictwo, chcemy dojść do Boga, tak jak mówiła ta modlitwa na początku mszy świętej, bez grzechu. Bez grzechu. Jezus daje nam siebie w Słowie, daje nam siebie w Eucharystii, daje nam siebie w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty, żeby nas leczyć z tej skłonności do grzechu. I drugi temat, adoracja. ksiądz Jan, ksiądz proboszcz, powiedział, że bardzo szybko podjąłem decyzję, że godzę się na to, żeby ta kaplica powstała. Kiedy przyszliście do mnie tutaj, państwo też, koordynatorzy tego dzieła z księdzem proboszczem, to z radością tę inicjatywę przyjąłem i powiedziałem już tak z góry, że godzę się na to. Potem jeszcze w liście, który skierowałem do diecezjan, też to powtórzyłem. Ale dlaczego? Ponieważ wiedziałem, że ten projekt się uda. W diecezji, z której pochodzę, z archidiecezji poznańskiej, wiedziałem, że powstały już takie trzy kaplice. I że to jest jakiś cudowny znak, który nam Pan Bóg daje. W Poznaniu przeżywaliśmy nawiedzenie ikony jasnogórskiej, tak jak tutaj u nas kilka lat temu. Pamiętacie na pewno, jak Matka Boża w ikonie jasnogórskiej też tutaj była. I mieliśmy zaplanowane pewne owoce tej peregrynacji. Ale powstanie kaplic wieczystej adoracji nie było zaplanowane. To był prezent, który dała Maryja. I dała nie przez pomysł biskupa, nie przez pomysł dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, nie przez pomysł proboszczów, ale przez ludzi świeckich. I powstała pierwsza, którą erygowałem podczas pasterki. COVID jeszcze był. Potem druga, dwie w Poznaniu, trzecia w Kościanie, wszystko na terenie tej samej diecezji. I teraz pan Mateusz mówił mi przed mszą świętą, że w Gostyniu będzie czwarta. I wiedziałem, że to się uda, bo tam się też udało. I to jest znak działania łaski Bożej. Nieraz na biurkach kurialnych i biskupich rodzą się jakieś plany duszpasterskie, a Pan Bóg ma swoją drogę. I bardzo się cieszę, że tak jest, że nas zaskakuje Duch Święty, który porusza serca wielu ludzi. I bardzo dziękuję za to, że zdecydowaliście się, siostry i bracia, żeby trwać tutaj, w tym miejscu, przy Jezusie Eucharystycznym. Maryja adorowała Go pod sercem, kiedy Go nosiła. Maryja adorowała Go, kiedy Go urodziła w żłóbku betlejemskim. Będziemy to już niebawem przeżywać w liturgii. Maryja adorowała Go, kiedy Go wychowywała. Adorowała Go aż po krzyż. I pewnie też, chociaż Ewangelie o tym nie mówią, adorowała Go jako zmartwychwstałego. Skoro tylu ludziom się objawił zmartwychwstały, to czemu nie miałby się objawić swojej matce? I ona jest dla nas taką nauczycielką tego trwania przy Jezusie. Bardzo Wam dziękuję za tę decyzję, bardzo Wam dziękuję za tę gotowość trwania przy Jezusie Eucharystycznym w tej kaplicy. Na zakończenie mszy świętej przeniesiemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie do tej kaplicy. I kto wie, może ta adoracja będzie trwała tutaj do końca świata. Tak powinno być. Trzeba się troszczyć o to, żeby do tej grupy ponad 300 dołączały nowe osoby. Bo my się wszyscy szlachetnie starzejemy i kiedyś już zabraknie sił, żeby przyjść do kaplicy. Ktoś musi zająć nasze miejsce w tej grupie adoracyjnej. Trzeba się o to modlić, o to starać. I bardzo Panu Bogu dziękuję za to, że takie miejsce będzie tutaj w Ciechanowie, na terenie naszej diecezji. Jest wiele miejsc adoracji na terenie naszej diecezji, ale to będzie pierwsze, gdzie adoracja będzie trwała dzień i noc. Do końca, aż Jezus przyjdzie powtórnie. Powiem też, że te znaki, które Pan Bóg daje w tych kaplicach wieczystej adoracji, są dla mnie jako księdza i biskupa wezwaniem do nawrócenia. Żebym ja robił rachunek sumienia, ile ja czasu dziennie spędzam przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. A nie muszę jechać do Ciechanowa i nie muszę wychodzić do żadnego kościoła, bo mam Pana Jezusa pod swoim dachem, kaplicy w domu biskupim. I czasem są takie dni, że rano modlę się w kaplicy, a potem już sekretarz wie najlepiej. Obowiązki pędzą i wracamy nieraz o 23 albo później i już człowiek ledwo żyje. Ale to jest dla mnie wezwanie do nawrócenia, do poświęcenia jeszcze więcej czasu na to, żeby być przed Jezusem Eucharystycznym. I dziękuję Wam za to, że Pan Bóg się Wami posługuje, żeby biskup się nawracał. Wszystkim nam jest potrzebne nawrócenie. Im bardziej będziemy w ten proces nawrócenia wchodzić, tym bardziej będziemy przemieniać świat, bo świat się zmienia przez nasze życie. I cieszę się też bardzo, że będzie to miejsce modlitwy o pokój. Jedno z wielu miejsc na świecie. Widzimy, co się dzieje na świecie. Najbliżej jest ta wojna w Ukrainie, ale w ilu miejscach ona trwa na różnych kontynentach. Trzeba nam wyciągać rękę po pokój, a tym pokojem jest Książę Pokoju, Jezus Chrystus, tak blisko nas w Eucharystii. Możemy się Nim karmić, możemy Go adorować, możemy iść za Nim w procesji. Maryjo Niepokalana, dziękujemy, że jesteś tą liderką ludzkości, tą, która najpiękniej otworzyła swoje serce, swój umysł, całą siebie dla Boga. I dziękujemy, że tą postawą nas pociągasz, porywasz, żebyśmy Cię naśladowali. Nie dorastamy Ci do pięt, ale Ty się za nami wstawiasz, żebyśmy walczyli o naszą świętość. Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami. Królowo Polski, wspomożenie wiernych i Matko Boża Fatimska, módl się za nami. I Janie Pawle II, módl się za nami. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.